Kiedy poświęcamy się Bogu ze względu na Jego potrzebę, czyli ze względu na Jego dom, wchodzimy w samo Boże serce. Cóż może temu dorównać? Wtedy naprawdę radujemy się Chrystusem.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Z przyjemnością witamy w studiu Stanisława Laszczyńskiego, z którym rozmawiać będziemy na temat studium życia Księgi Rodzaju.
Dzień dobry.
Dzisiaj zajmiemy się raz jeszcze kwestią filarów w Bożej budowli. Mówiliśmy już o tym wcześniej, gdyż już kilkakrotnie pojawiały się one w doświadczeniu Jakuba, prawda?
Zgadza się.
Dzisiaj przed nami kolejne doświadczenie związane z filarami. Będziemy też mówili o wierze. Może kilka słów na ten temat tytułem wprowadzenia.
Przed nami bardzo ciekawy i bardzo obrazowy fragment studium życia Księgi Rodzaju. Właściwie wtrącenie, lecz pełne znaczenia, a także pełne doświadczenia. Będziemy dziś mówili o trzech filarach i wierze. Nie wiem, czy zastanawialiśmy się nad tym wcześniej. Jeden z tych filarów znajduje się w rozdziale 31, tam gdzie Jakub, stawiając filar, składa świadectwo, że to nie on, dzięki swoim intrygom, knowaniom i podstępom, zatroszczył się o siebie, tylko że sam Bóg troszczy się o nas. Potem, gdy Jakub zostaje wezwany przez Boga i powraca do Betel, w rozdziale 35, stawia drugi filar, który jest świadectwem domu Bożego. Pokazuje to, że jeżeli poświęcamy się Bogu, to robimy to ze względu na Boże pragnienie, a nie ze względu na nasze własne potrzeby. Bogu zależy na nas, troszczy się o nas, ale pragnie, żeby nam zależało na Nim. Następnie, również w rozdziale 35, pojawia się trzeci filar, kiedy Jakub traci żonę, Rachelę, która umiera podczas porodu. Rachela rodzi syna, Beniamina, który w pełni ukazuje Chrystusa. Filar ten oznacza, że aby Chrystus mógł się w pełni wyrazić, musi umrzeć nasza naturalna miłość, nasze naturalne życie i nasze naturalne wybory. W końcu pojawia się wieża Eder, w kilku polskich przykładach występująca jako Migdal Eder, czyli wieża stad. Tam Jakub żyje sobie wygodnie i wpada w poważne kłopoty. Pamiętajmy, że te trzy filary oraz wieża obfitują w znaczenie i doświadczenie, które powinniśmy zdobyć i przez które musimy przejść.
Mam wrażenie, że nieraz, gdy czytamy Biblię, prześlizgujemy się przez fragmenty takie jak ten, nie zdając sobie sprawy, jakie jest ich znaczenie. Może się to zmieni po wysłuchaniu dzisiejszej audycji.
To prawda. Ja sam czasem postępuję podobnie. Dlatego to dobrze, że możemy słuchać wykładów Studium Życia, które pomagają nam lepiej zrozumieć znaczenie tych różnych fragmentów Pisma.
A więc posłuchajmy Witnessa Lee w dzisiejszym Studium Życia poświęconemu 31 i 35 rozdziałowi Księgi Rodzaju.
Ciągle jeszcze leży mi na sercu sprawa filarów. To bardzo ciekawe, że trzy filary, które występują w historii Jakuba, to jakby znaki, szyldy A oprócz nich czytamy jeszcze o wieży w Eder. Te trzy filary są dla Jakuba kamieniami milowymi, punktami zwrotnymi. Dzielą one jego życie na trzy czy też cztery okresy. W pierwszym okresie życia Jakub doświadcza Bożej troski. Bóg troszczy się o niego od dnia narodzin. Jakub był trzymającym zapiętę cwaniakiem. Co do tego nie ma wątpliwości. Sądził, że sam się o siebie zatroszczy. Gdyby naprawdę on sam się o siebie troszczył, to albo by go pokonał Laban, albo by go zniszczył Ezaw. Jednakże ani Laban, ani Ezaw nie mogli nic Jakubowi zrobić, bo od samego początku, od pierwszego dnia jego życia, troszczył się o niego Bóg. Czego doświadczał Jakub przez te przeszło 20 lat? Bożej troski. W chwili, gdy dobijał targu z Labanem, postawił pierwszy filar. Tak więc filar wystawiony na górze Gilead był świadectwem Bożej troski. I sądzę, że wielu z nas mogłoby taki filar postawić. Chciałbym jednak coś powiedzieć. Otóż na początku życia chrześcijańskiego trzeba postawić taki filar. Ale jeśli przeżyliśmy już z Panem dłuższy czas, a dziś nadal chcemy taki filar postawić, to powiedziałbym, że jest za późno. Za późno. Teraz trzeba postawić mu inny filar. Wiemy, jak to było. Jakub poszedł dalej. Przeczytajcie sobie. To Bóg przyszedł i powołał go. Wstań i wracaj do Betel. Jakub poświęcił się Bogu ze względu na Boży cel, czyli na Betel, dom Boży. I tam postawił drugi kamień milowy. Postawił filar, który później nazwał domem Boga, Betel. Pierwszy filar był świadectwem Bożej troski. A o czym świadczy drugi filar? O Bożym domu. Pierwszy filar świadczył o tym, że Bóg troszczy się o życie Jakuba. Czyż to nie wystarczy? Wystarczy tobie, Jakubie, ale co ze mną? Tobie to wystarczy, a ja? Dlatego musisz wybrać się do Betel. Nie chodzi już o twoje jedzenie, ubranie, o twój pokój, tylko o mój dom. Zatroszcz się o mnie. Przez lata ja troszczyłem się o ciebie. Może teraz ty zatroszczyłbyś się o mnie.
Zobaczyliśmy już wcześniej, że liczba 2 oznacza w Biblii świadectwo. Można powiedzieć, że te dwa filary Jakub postawił na świadectwo zwrotów, jakie dokonały się w jego życiu. Pamiętajmy, że doświadczenie Jakuba przeszło pewną ewolucję. Od wdzięczności Bogu za to, że zatroszczył się o jego praktyczne potrzeby, po zaangażowanie w Boży cel, w Bożą potrzebę, w budowę Bożego domu. Czy masz podobne doświadczenie w swoim życiu?
Tak, naturalnie. Pamiętam, że na początku mojego życia chrześcijańskiego, kiedy przyjąłem Pana Jezusa jako mojego Zbawiciela, doświadczałem Boga właśnie w taki sposób, że On troszczył się o moje potrzeby. Tak naprawdę, wtedy tylko w taki sposób go znałem. Miałem dwa ulubione wersety, które ktoś mi pokazał. List do Filipian 4,19 i Ewangelia Mateusza 6,33. List do Filipian mówi: a Bóg mój zaspokoi każdą waszą potrzebę. Oczywiście bardzo podobało mi się to, że Bóg zajmie się moimi potrzebami. A z kolei Ewangelia Mateusza 6,33 to znany werset, który mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Krótko mówiąc, wiedziałem, że Bóg chce i może zaspokoić moje potrzeby. Wtedy moja wizja Pana ograniczała się do obrazu Boga, który troszczy się o mnie i zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Oczywiście nie chcę tego umniejszać. To wspaniałe i potrzebujemy znać Go w taki sposób. Nie chcemy nigdy utracić tego doświadczenia. Chodzi jednak o to, że Pan też czegoś potrzebuje, ponieważ ma swój cel. Chce wyrazić się poprzez swoje ciało, które jest Jego domem. Dzięki Jego łasce w pewnym momencie to zobaczyłem i od tamtej pory do dzisiaj staram się żyć dla Bożego zamysłu, dla Bożego domu. I muszę zaświadczyć, że od tamtej pory moje doświadczenie Chrystusa wzrosło niepomiernie, ponieważ opuściłem sferę tego, co Bóg może zrobić dla moich potrzeb, a zacząłem wołać: Panie, oto jestem. Pragnę zatroszczyć się o Twoją potrzebę i uczestniczyć w budowie Twojego domu dla Twojego świadectwa. Kiedy poświęcamy się Bogu ze względu na Jego potrzebę, czyli ze względu na Jego dom, wchodzimy w samo Boże serce. Cóż może temu dorównać? Wtedy naprawdę radujemy się Chrystusem. Mówi o tym wyraźnie list do Efezjan 5,25, że Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Wtedy kochamy to, co On kocha. A list do Kolosan 1,24 mówi: raduję się w cierpieniach, które za was znoszę i dopełniam w ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Naszą prawdziwą radością jest to, że troszczymy się o to, czego Bóg potrzebuje, nawet jeśli oznacza to cierpienie za Jego ciało.
Cieszę się, że chciałeś podzielić się ze słuchaczami swoim świadectwem. Powróćmy do wykładu i posłuchajmy dalszego ciągu doświadczenia związanego z filarami.
Dziś chciałbym jednak zająć się przede wszystkim trzecim filarem. W Betel Jakub zbudował ołtarz, postawił filar i poświęcił się Bogu. W ten sposób nie tylko odpowiedział Bogu, który go powołał, lecz także poświęcił się ze względu na Boże pragnienie. Poświęcił się, aby Bóg zdobył Betel. Ale na tym jego życie się nie skończyło. Coś się wydarzyło. To, co nastąpiło, to była z jednej strony radość, a z drugiej cierpienie. Miał miejsce zysk, ale też zarazem strata, narodziny, ale również śmierć. Był to dla Jakuba trudny problem. Zdobył syna, lecz stracił ukochaną żonę. Jakubie, czy chcesz mieć syna, czy żonę? Jeśli chcesz mieć syna, musisz poświęcić żonę. A jeżeli nie chcesz stracić żony, nie otrzymasz syna. Masz wielu synów, już 11, ale żaden z nich nie jest pełnym obrazem Chrystusa. Przeszedłeś wiele doświadczeń, lecz żadne z nich nie wystarczy do tego, by wyraził się przez ciebie Chrystus. Kogo w takim razie chcesz mieć? Rachelę czy Beniamina? Chcesz mieć ukochaną żonę czy takiego syna? Syna, który jest obrazem Chrystusa. W każdym razie nie zależało to od Jakuba. Jak Jakub zdobył syna? Tracąc to, co sam sobie wybrał w naturalny sposób. Zdobył Chrystusa, tracąc to, co wybrał w naturalny sposób. To najważniejsza kwestia. Powinniśmy postawić trzy filary. Filar Bożej troski, filar Bożego domu i trzeci filar, filar wyrażania Chrystusa. Ten filar drogo kosztuje. Ten filar drogo kosztuje. Filar ten staje przy grobie. a grób jest konsekwencją śmierci. Śmierci tego, co wybieramy w sposób naturalny. Tego, co wybieramy, kierując się własnym sercem. Rachela symbolizuje to, co wybieramy w sposób naturalny. Ten obraz wygląda tak. W naszym chrześcijańskim życiu musi się pojawić taki kamień milowy. Trzeci filar przy grobie. Trzeci filar na grobie czego? Przy grobie tego, co wybraliśmy w naturalny sposób. Wszystko, co kochamy, wszystko, co lubimy, co pragniemy posiąść, co wybieramy z natury, wszystko to pewnego dnia się skończy. Spocznie w grobie, przy którym trzeba ustawić filar. Jakub postawił filar na górze Gilead i w Betel, a teraz stawia filar na drodze do Betlejem. Filar ten jest znakiem, szyldem śmierci i pogrzebu tego, co sami wybieramy, tego, co wybiera nasze serce, śmierci kogoś lub czegoś, co bardzo kochamy. To coś musi umrzeć, to coś musi zostać pogrzebane, a przy jego grobie powinien stanąć filar, który będzie świadczyć o tym, że to, co kochamy, zostało pogrzebane. Czym to zaowocuje? Pojawi się Betlejem. Gdzie jest Betlejem? Betlejem to miejsce, gdzie narodził się Chrystus. To miejsce Chrystusa. Betlejem to także Boże świadectwo. Przyjście Chrystusa, wyraz Chrystusa. Mam nadzieję, że dobrze rozumiemy te trzy filary.
Wspaniały obraz, prawda? Widzimy tutaj trzeci filar w życiu Jakuba, postawiony przy grobie tej, którą umiłował naturalną miłością, wypływającą z jego naturalnego życia. Owocem tego są narodziny Syna, który obrazuje w pełni Chrystusa. Co to dzisiaj dla nas oznacza?
Pamiętajmy, że pierwsze dwa filary świadczą o tym, że Bóg zaspokaja nasze potrzeby oraz o tym, że Bóg ma swój dom. Filary te są postawione nie po to, byśmy prowadzili szczęśliwe życie, tylko po to, abyśmy żyli dla budowania ciała Chrystusa, dla wyrazu Chrystusa. Poświęcamy się Bożemu domowi i Bożej potrzebie, ale po co? Tylko i wyłącznie po to, by wyrazić Chrystusa. Bóg pragnie, by Jego Syn się wyraził. Pragnie też, by Jego Syn miał oblubienicę. Tak więc poświęcamy się domowi Bożemu, czyli Kościołowi, budowaniu ciała Chrystusa, żeby Chrystus mógł się wyrazić i uzyskać swoją oblubienicę. Ten trzeci filar w naszym doświadczeniu to doświadczenie zradzania Chrystusa, wyrażania Chrystusa. Zradzanie Chrystusa, wyrażanie Chrystusa kosztuje nas. Musimy zapłacić za to naszym naturalnym życiem, naturalną miłością i naturalnym wyborem. Czyli utracić to wszystko, tak jak Jakub. W 21 rozdziale Ewangelii Jana widzimy bardzo dobry przykład takiego doświadczenia. Pan Jezus jako dobry pasterz pasł tam apostoła Piotra tuż przed swoim wniebowstąpieniem, kiedy znajdował się już w zmartwychwstaniu. W rozmowie z nim pokazywa mu, że teraz Piotr musi przestać prowadzić naturalne życie z jego naturalnymi wyborami i upodobaniami. Każdy wierzący jest taki sam jak Piotr, pełen naturalnego życia, naturalnych wyborów i upodobań. Nie wiem, jak to jest u ciebie, ale we mnie jest dużo tego wszystkiego. Pan jednak chce nas zaprowadzić na miejsce, gdzie stoi filar. Świadectwo wyrosło z naszego doświadczenia. Naturalna miłość jest uśmiercona i pogrzebana. Tak jak Rachela, naturalna miłość Jakuba, umarła i została pochowana. Ale z tego narodził się syn, Beniamin, pełny obraz Chrystusa. Pan powiedział Piotrowi, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przypasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, czyli zgodnie ze swoim naturalnym życiem. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Pan powiedział Piotrowi: pójdź za mną. Po prostu idźmy za nim. Kiedy za nim idziemy, wyraźnie widzimy, że nie możemy żyć swoim naturalnym życiem, kierując się naturalnymi wyborami i naturalną miłością.
Amen. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium życia.
To bardzo wymowne, że po tych trzech filarach Jakub znalazł się w okolicach wieży, wieży Eder. A Eder to po hebrajsku stada. Niedaleko wieży Eder, niedaleko wieży stad, przydarzyło się Jakubowi coś bardzo wstydliwego, paskudnego, brudnego i niemoralnego. Jego syn Ruben cudzołożył z jego konkubiną. Nie stało się to przy filarach, lecz w pobliżu wieży. Poświęciłem trochę czasu, by rozważyć tę sprawę. Myślę, że wieża stad oznacza coś w rodzaju łatwego życia. Jakub zdobył już wówczas dla siebie wiele stad bydła. Przeszedłszy niedaleko wieży stad, a było to dla stad dobre miejsce, powinien był udać się prosto do Hebronu. Celem jego podróży był Hebron. Tymczasem Jakub zatrzymał się przy wieży w Eder, w miejscu wygodnym dla jego stad. Uważam, że wskazuje to w jakimś stopniu, iż Jakub wybrał to miejsce ze względu na to, że było mu w nim wygodnie żyć. Tu właśnie, gdy żył sobie łatwo, wygodnie, nastąpiło to grzeszne zdarzenie. Sądzę, że zawsze, gdy żyje się łatwo, wygodnie, pojawia się grzech. Pamiętajmy, że filar trzeba postawić, lecz nie trzeba żadnego wysiłku, by zbudować wieżę. Wieża już sobie stoi i czeka na nas. W naszym chrześcijańskim życiu zawsze czekają na nas. Czyhają na nas wieże stad. Najlepiej uciec przed nimi, po prostu nie zwracając na nie uwagi. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy zmęczeni, jak bardzo wycieńczyło nas podążanie za Panem, módlmy się: pomóż mi, Panie, nie chcę odpoczywać przy żadnej wieży. Uciekam od wszystkich wież. Nie chcę w nich odpoczywać. Nie będę zwracał na nie uwagi. Wręcz będę się ich bał. Będę od nich uciekał. To nas przed nimi uchroni.
Myślę, że ten ostatni fragment jest bardzo ważny. Nawet po tylu głębokich doświadczeniach Pana, Jakub nadal wpadł w pokusę łatwego życia. W naszych czasach ta pokusa wcale nie straciła na aktualności, prawda?
Tak, to rzeczywiście duży problem i potrzebujemy na ten temat społeczności, bo szatan łatwo łapie nas w tę pułapkę. Przypomina mi się w tym miejscu Dawid z 11 rozdziału 2 Księgi Samuela. Wiosną, kiedy wszyscy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Dawid pozostał w Jerozolimie i odpoczywał sobie. I właśnie wtedy, gdy tak sobie odpoczywał w Jerozolimie, wieczorem wstał z łoża, wyszedł na dach swego pałacu i stamtąd ujrzał kobietę w kąpieli, bardzo piękną. Znamy ciąg dalszy tej historii. Doprowadziło to do cudzołóstwa i wielkiego cierpienia. ale także Pan poniósł wielką stratę, jeśli chodzi o jego poruszanie się na ziemi w tamtych czasach. Tak więc za każdym razem, kiedy zatrzymujemy się i przestajemy kroczyć za Panem, mamy tendencję do tego, by sobie odpocząć, odprężyć się, trochę sobie pofolgować. Ale nie zapominajmy, że szatan tylko czeka, by nas zniszczyć, zwłaszcza w sferze moralności. Józef uzyskał pierworództwo dzięki temu, że nie uległ pokusie, tylko uciekł przed nią i nie oddał się cielesnej pożądliwości. Dzisiaj wszyscy chrześcijanie spotykają takie pokusy. Jesteśmy na nie wystawieni przez cały czas. Podobało mi się, co powiedział brat Lee, że niezależnie od naszego zmęczenia, niezależnie od tego, jak wycieńczyło nas podążanie za Panem, powinniśmy się modlić: Panie, pomóż mi. Nie chcę odpoczywać przy żadnej wieży. Uciekam od wszystkich wież. Nie chcę w nich odpoczywać. Jeśli tak będziemy postępować, unikniemy tych sideł.
Tak jest. Dziękuję za tę trzeźwą, ale też bardzo zachęcającą społeczność. Dzisiejsze studium życia było pełne światła i zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, by się w nie zagłębili.
Jak najbardziej.
Dziękuję za udział w programie naszemu gościowi, którym był dzisiaj Stanisław Leszczyński. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.